scotchés du sol. Pourtant, le cœur au-dessus de ma tête en clé de sol, pleurant sous le poids énorme d'une tristesse menteuse, sûr que on aura honte de se voir dans une glace, c'est ça le rap. T'étais tout minuscule, mais j'étais plus petit que toi. En fait, t'as...
Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 1 listopada. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Francja walczy o uwolnienie dziennikarzy aresztowanych w Czadzie w ramach afery Arche de Zoe. Dominique Strauss-Kahn oficjalnie objął funkcję dyrektora generalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Trwają przygotowania do jutrzejszej konferencji w Istambule na temat Iraku. Dyplomaci próbują załagodzić konflikt turecko-iracki o kurdyjskich separatystów działających w Iraku. 6 wielkich mocarstw będzie rozważać nałożenie na Teheran europejskich sankcji. Wdowa po Litwinience oskarża prezydenta Putina. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Pablo. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach opracowanych przez Krzysztofa Rutkowskiego i przeze mnie usłyszycie Państwo przegląd dzisiejszej prasy przygotowany przez Stefana Rigera i Piotra Kamińskiego, a następnie kronikę Marka Brzezińskiego z cyklu Notatnik Paryski, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz dwie powtórki kroniki Piotra Błońskiego Salony i Wystawy oraz muzyki ze świata Agnieszki Kumor. A oto wiadomości. Według ostatnich doniesień prawie wszystkie dzieci, które organizacja Arche de Zoe miała zamiar wywieźć z Czadu do Francji, mają bliskich krewnych. Zazwyczaj są to ciotki lub wujowie traktowane w Czadzie jako najbliższa rodzina. Dzieci nie są więc uważane za sieroty. Okazało się również, że wiele z nich nie pochodzi z Darfuru, regionu przygranicznego w zachodnim Sudanie, ogarniętego wojną domową. 9 Francuzów, 6 członków organizacji Arche de Zoe i 3 dziennikarzy zostało aresztowanych i oskarżonych o porwanie nieletnich i oszustwa. Jeśli proces będzie miał miejsce w Czadzie, grozi im od 5 do 20 lat ciężkich robót. 7 Hiszpanów stanowiących załogę samolotu, którym dzieci miały być przewiezione, oraz belgijski pilot oskarżono o współudział w przestępstwie. Prezydent Sarkozy, który potępił akcję organizacji Arche de Zoe, zadzwonił w środę wieczorem po raz drugi do prezydenta Czadu Idrissa Deby, prosząc go o jak najszybsze zwolnienie z aresztu francuskich dziennikarzy. Domaga się tego również organizacja Reporterzy bez Granic, która wysyła w sobotę na miejsce swych przedstawicieli i adwokata w nadziei zmiany zarzutów postawionych, a w najlepszym przypadku nawet całkowitego wycofania aktu oskarżenia. Dziennikarze byli w Czadzie w ramach wykonywania swego zawodu.
Dominique Strauss-Kahn objął w czwartek oficjalnie funkcję dyrektora generalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W swoim pierwszym wystąpieniu w Waszyngtonie były francuski minister gospodarki wyznaczył 2 główne cele swego działania. Reformę instytucjonalną MFW oraz reformę finansów, przede wszystkim reformę składek członkowskich do budżetu Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz ograniczenie wydatków samej instytucji. Dominique Strauss-Kahn oświadczył, że wspomniane reformy rozpoczął jego poprzednik Rodrigo Rato, ale należy postępować szybciej i sięgać dalej, jak się wyraził. Dominika Strauss-Kahna, któremu towarzyszyła jego małżonka Anne Sinclair, powitał uroczyście w głównym holu waszyngtońskiej siedziby Międzynarodowego Funduszu Walutowego ustępujący dyrektor generalny MFW Rodrigo Rato.
Tu Paryż, Radio France International. Trwają przygotowania do mającej się odbyć jutro w Istambule międzynarodowej konferencji na temat Iraku. Premier Iraku Nuri al-Maliki zapowiedział swoje w niej uczestnictwo. Wezmą w niej również udział sąsiedzi Iraku, przedstawiciele 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ-u oraz przedstawiciele G8. Turcja zagroziła wkroczeniem do północnych regionów Iraku, gdzie ukrywają się kurdyjscy bojownicy, jeśli władze irackie i Waszyngton nie ukrócą ataków kurdyjskich separatystów. Ostatni atak miał miejsce 21 października, poniosło w nim śmierć 12 tureckich żołnierzy. Amerykański sekretarz stanu Condoleezza Rice wybiera się w piątek do Ankary, aby podjąć próbę rozwiązania lub choćby złagodzenia turecko-irackiego konfliktu. Premier Turcji Recep Tayyip Erdoğan zdementował informację, jakoby jego kraj zamknął swą przestrzeń powietrzną dla cywilnych samolotów lecących do irackiego Kurdystanu. Jednocześnie jednak minister spraw zagranicznych Technologicznych Ali Babakan nie wykluczył, że takie środki mogą zostać przedsięwzięte. Ankara chce przekonać Waszyngton o konieczności podjęcia działań przeciwko partii pracujących Kurdystanu w Iraku. PPK uznana jest przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską za organizację terrorystyczną. Temat ten będzie poruszony w czasie spotkania Erdoana z Bushem w Białym Domu 5 listopada. Jutro do Ankary wybiera się również szef dyplomacji irańskiej Manusher Motaki, który podejmie temat turecko-irackiego konfliktu ze swoim tureckim odpowiednikiem Alim Babakanem. Premier Iraku Nuri al-Maliki zwrócił się w ubiegłym tygodniu do Teheranu z prośbą o pomoc w rozwikłaniu kryzysu. Ali Babakan zapewnił, że problem kurdyjskich separatystów nie zdominuje konferencji do spraw Iraku w Istambule. Co najmniej 16 osób zostało dzisiaj zabitych w Iraku w różnych zamachach. W Pakistanie zginęło 8 żołnierzy w samobójczym zamachu. W starciach z oddziałami wojskowymi śmierć poniosło 70 islamistów. Tu Paryż, Radio France International. Jutro w Londynie spotkają się dyplomaci z 6 wielkich mocarstw biorących udział w dyskusjach na temat irańskiego programu nuklearnego. Mają oni rozpatrzeć ewentualne zaostrzenie sankcji wobec Teheranu. W rozmowach nie wezmą udziału ministrowie spraw zagranicznych 6 mocarstw – Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Spotkanie miało się odbyć 17 października, zostało jednak odroczone w związku z niezadowoleniem Chin z przyjęcia, z jakim spotkał się Dalaj Lama w Stanach Zjednoczonych. Szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier mówił dzisiaj w Tel Awiwie o możliwości zaostrzenia sankcji wobec Iranu. Stanowisko Niemiec w tej sprawie jest takie samo jak Stanów Zjednoczonych. Jeśli Iran nie udzieli satysfakcjonujących odpowiedzi na zadane mu pytania, trzeba będzie zastanowić się nad dołożeniem sankcji europejskich do istniejących już ONZ-owskich.
Maria Litwinienko, wdowa po byłym agencie KGB Aleksandrze Litwinience, zatrutego śmiertelnie w Londynie rok temu radioaktywnym polonem 210, oskarżyła prezydenta Rosji Władimira Putina o utrudnianie śledztwa w sprawie zamordowania swego męża. Przypomnijmy, że Rosja odmówiła ekstradycji do Wielkiej Brytanii Andrija Ługowoja, głównego podejrzanego o trucie Litwinienki. Maria Litwinienko oświadczyła, że prezydent Putin stara się uczynić z Ługowoja bohatera narodowego i wprowadzić go nawet do dumy. Z takimi bohaterami, z takim prezydentem i z takim parlamentem Rosja przedstawia obraz grozy i rozpaczy, powiedziała na konferencji w Londynie Marina Litwinienko.
Główny podejrzany Andrij Ługowoj w odpowiedzi na te zarzuty oskarżył brytyjski wywiad o próbę ukrycia prawdy w tej aferze. Po raz kolejny zapewnił o swojej niewinności. W Ohio w wieku 92 lat zmarł Paul Tibbets. Był on pilotem, który wsławił się tym, że 6 sierpnia 1945 roku zrzucił bombę na Hiroshimę. Pilotował wówczas samolot B-29 zwany Enola Gay. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania dzisiejszego przeglądu prasy paryskiej, który przygotowali Stefan Riger i Piotr Kamiński.
Ani śladu wszystkich świętych w paryskiej prasie porannej, za to pełno, jak zwykle, Nicolas Sarkozy'ego. Prawicowy Le Figaro donosi z pierwszej strony, że prezydent angażuje się w obronie Francuzów przetrzymywanych w Czadzie i zamierza telefonować do tamtejszego przywódcy Idrissa Debiego. Lewicowa Libération przepowiada zaś Sarkozy'emu parszywy listopad. Inny z ciekawszych tematów to zamach w autobusie w Rosji i SOS naukowców w sprawie klimatu. Listopad będzie dla rządzącej we Francji ekipy parszywy, zdaniem Libération, albowiem zanosi się na nową falę strajków, być może jeszcze ostrzejszych niż w październiku, kiedy transport kolejowy i komunikacja miejska częściowo były sparaliżowane przez 5 dni. 6 z 8 związków kolejarzy zapowiedziało już nieograniczony strajk na 13 listopada, niezmiennie przeciwko rządowej reformie systemu emerytur, dając jednocześnie do zrozumienia, że może on się przeciągnąć do 20 listopada, kiedy to z kolei strajk mają podjąć na wezwanie 7 ich federacji związkowych urzędnicy sektora państwowego. rządzącej prawicy perspektywa ta spędza sen z powiek, zdaniem lewicowego dziennika, gdyż narastające napięcie na froncie socjalnym nie rokuje jej nic dobrego w perspektywie marcowych wyborów samorządowych. Tym bardziej, że mimo reformatorskiego rozgorączkowania ekipy Sarkoziego, mnożącej wciąż nowe inicjatywy ustawodawcze, Francuzi nie odczuwają ciągle namacalnych zmian w ich sytuacji i społeczne morale wedle badań INSEE spada już drugi miesiąc z rzędu. W Le Figaro Laure Mandeville zastanawia się, co też się może kryć za środowym wybuchem w autobusie w mieście Togliatti w samym centrum Rosji, w którym zginęło 8 osób, a półsetki odniosło rany. Nic na razie nie wiadomo, ale u niektórych, być może na wyrost, budzi to skojarzenia z pamiętnymi krwawymi zamachami na bloki mieszkalne pod Moskwą, przypisanymi oczywiście czeczeńskim terrorystom. Te zamachy z 1999 roku, jak wiadomo, przyczyniły się walnie do sukcesu wyborczego Putina, który przystroił się w piórka zbawcy. Wobec zbliżającej się sukcesji po Putinie w Rosji rozpętała się istna wojna klanów, w szczególności rywalizujących ze sobą nierzadko na śmierć i życie, o czym świadczą mnożące się ostatnio krwawe porachunki rozmaitych służb specjalnych i organów. Czyżby komuś zależało na tym, aby doprowadzić do sytuacji stanu wyjątkowego, tak by Putin nie miał innego wyjścia, jak pozostać prezydentem i nadal być arbitrem w owej wojnie klanów, które za jego władzy się rozpanoszyły. Putin chciałby odejść, twierdzi cytowany przez Le Figaro politolog Aleksiej Muchin, ale oni nie chcą go puścić, gdyż uważają, że tylko on może im zagwarantować utrzymanie się przy interesach i dalsze nabijanie kasy. SOS naukowców bije na alarm na pierwszej i dwóch następnych stronach. Popularny dziennik Le Parisien, Aujourd'hui en France, zdając relację z naukowej ekspedycji Tara, podczas której w ramach europejskiego projektu Damokles ekipa naukowców pływała przez ponad rok niewielkim stateczkiem po Morzu Arktycznym, obserwując, co dzieje się z tamtejszymi lodowcami. Otóż dzieje się znacznie gorzej, niż się obawiano. W ciągu dwóch lat, między wrześniem 2005 a wrześniem 2007, między cieśniną Beringa a Grenlandią wyparowało ponad 1 000 000 km² lodu. Przy utrzymaniu się tego tempa, mówi w wywiadzie dla dziennika koordynator projektu Damokles Jean-Claude Gascard, za 10 do 15 lat z Morza Arktycznego kra lodowa zniknie w lecie całkowicie. Tempo topnienia jest zatem znacznie szybsze, niż przewidywała to grupa ekspertów z Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu IPCC, wyróżniona w tym roku Noblem Pokoju razem z Alem Goh. I w tej sytuacji, gdy coraz mniej będzie lodu odbijającego światło słoneczne, obawiać się należy, dodaje Gascard, całej kaskady wydarzeń o zasięgu planetarnym, innymi słowy, gwałtownych perturbacji klimatycznych. Le Figaro cytuje ze swej strony niepoprawny politycznie, lecz równie alarmistyczny apel dwóch wybitnych brytyjskich uczonych. Gwynne Prince i Steve Reiner stwierdzają mianowicie bez ogródek na łamach prestiżowego pisma Nature, iż protokół z Kioto jest porażką, trzeba z niego zrezygnować i zabrać się do rzeczy zupełnie inaczej, acz bardziej jeszcze energicznie. Protokół zakładał obniżenie o 5% emisji dwutlenku węgla w porównaniu z poziomem z roku 1990. Tymczasem już dziś przekroczyliśmy ten poziom o 30%, a za 5 lat przekroczymy o 40-50%. Naiwnością było sądzenie, iż tak skomplikowany problem uda się rozwiązać przy pomocy wielkiego traktatu międzynarodowego, piszą Prince i Reiner, proponując alternatywny plan działania w formie 5 konkretnych propozycji. Trzeba po pierwsze skoncentrować wszystkie wysiłki na największych trucicielach, zamiast szukać wspólnego języka między 170 krajami świata. Trzeba ustanowić po drugie rynki wymiany CO2, czyli handlu emisjami, ale funkcjonujące na zasadach dobrowolności. Trzeba nade wszystko, po trzecie, masowo inwestować w rozwój energii, zwłaszcza odnawialnych, tak by jak najszybciej spadł ich koszt i aby stały się konkurencyjne wobec energii mineralnych. Brytyjscy uczeni uważają zgoła, że trzeba to potraktować niczym wojenny program zbrojeń albo plan Marshalla w skali porównywalnej z tym, co rozwinięte państwa wydają na obronę.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Wiadomo nie od dzisiaj, że kapitalizm kona, ale jak przyznał bohater żartu z koszmarnych czasów Gomułkowszczyzny, ma zaiste piękną śmierć. Z pierwszej strony Le Monde dowiadujemy się, że gospodarka amerykańska ma czelność opierać się skutkom kryzysu. Ten zaś związany z zawaleniem się rynku hipotecznego wcale nie ustaje. A liczba placów budowy spadła w ciągu roku w Stanach Zjednoczonych o 1/3. Rezerwa Federalna znów obniżyła stopę procentową z 4,75% do 4,5%. Niemniej, podkreśla dziennik, krachu jak nie było, tak nie ma. Wzrost gospodarczy ociera się o 4%, utrzymuje się spożycie, a słabość dolara, który spadł wobec euro do rekordowego poziomu 1,45 centów, sprzyja eksportowi. Odporność gospodarki amerykańskiej napędza jednak nadal ceny ropy naftowej, które sięgnęły równie rekordowej sumy $96 za baryłkę. Zdaniem ekspertów symboliczne $100 to kwestia kilku dni. Za tym zaś rysuje się groźba światowego nawrotu inflacji. Obok nieledwie symbolicznie informacja o potwierdzeniu zapowiedzianego na 13 listopada strajku kolejarzy na znak protestu przeciwko próbie pozbawienia ich niebotycznych przywilejów emerytalnych. Strajkować będzie 6 na 8 central związkowych, przy czym 7 na 8 central działających w paryskiej komunikacji również zagroziło ponownym sięgnięcie do broni strajkowej. Jak pisze Le Monde, dyrekcja nie rozumie, co się dzieje, gdyż negocjacje nawet się jeszcze nie zaczęły. Tymczasem rząd trzyma się twardo stanowiska, wedle którego specjalne systemy emerytalne należy zrównać z obowiązującymi w całym sektorze państwowym. Przypomnijmy, iż na francuskich kolejach wciąż panują w tej mierze obyczaje z czasów, gdy praca w tym sektorze była niezwykle ciężka i wyczerpująca. Dość powiedzieć, że kolejarze francuscy strajkowali ostatnio w obronie należnej im premii węglowej. Thomas Ferenczi pisze w Le Monde, że młodzież serbska, uczestnicząca w studiach europejskich na Uniwersytecie w Nowym Sadzie, w Wojwodinie, ledwo pamięta wojny rozpętane przez Slobodana Miloševića i nie rozumie, dlaczego ta przeszłość ma ciążyć na jej przyszłości i dlaczego miałaby ponosić konsekwencje czynów, za które nie jest odpowiedzialna. Nie zgadza się na niepodległość Kosowa, ale chce wstąpić do Unii Europejskiej. Żąda otwarcia nowego rozdziału. Ferenczi wspomina tu analogię z przeszłością hitlerowską i jej wpływem na nowoczesne Niemcy, przypominając słowa pisarza Martina Walzera, wedle którego Niemców nie sposób wiecznie trzymać w areszcie domowym. Szef delegacji unijnej w Belgradzie, ambasador Hiszpanii Josep Lloveras, podkreśla, że Serbowie czują się niekochani i niezrozumieni. Mają wrażenie, że żąda się od nich więcej niż od innych. Przejawem tego stanu jest na przykład trudność w uzyskaniu wiz, co podsyca poczucie izolacji. Prezydent Boris Tadić wyraża podobną frustrację, odrzucając pomówienie o niedostateczną współpracę z Trybunałem w Hadze i uznając za niesprawiedliwy plan Ahtisaariego przewidujący niepodległość Kosowa. Dlaczego Europa troszczy się o całość Bośni, a nie o integralność Serbii? Jest w tym wiele retoryki, jest jednak również potrzeba akceptacji, którą podziela wielu Serbów. Wiele czasu upłynie, podkreśla Toma Ferenczi, nim Serbowie spojrzą w twarz mrocznym czasom Miloševića i zastanowią się nad swoją odpowiedzialnością. Niemcy dokonały tego już bardzo dawno. Serbowie dopiero zaczynają, czytamy w Le Monde.
Przeglądu dzisiejszej prasy porannej i popołudniowej dokonali Stefan Riger i Piotr Kamiński, a ja państwa zapraszam do wysłuchania europejskiego rozdziału naszej audycji, który przygotował Krzysztof Rutkowski.
Unia Europejska wezwała władze Kirgistanu do przeprowadzenia natychmiastowego i szczegółowego śledztwa w sprawie śmierci Alichera Saipowa, dziennikarza kirgiskiego pochodzenia uzbeckiego, zamordowanego 24 października. W komunikacie ambasady niemieckiej w Biszkeku, stolicy Kirgistanu, czytamy: Unia Europejska stanowczo wzywa władze kirgiskie do zatrzymania sprawców tego mordu i do postawienia ich przed sądem. Unia Europejska bardzo wysoko ocenia pracę Alichera Saipowa w dziedzinie obrony praw człowieka. Alisher Saipow był zdany ze zdecydowanej krytyki wymierzonej w autorytarne rządy prezydenta Uzbekistanu Islama Karimowa. 25-letni dziennikarz został zamordowany 24 października w miejscowości Och w południowym Kirgistanie strzałami z rewolweru w pierś i w głowę. Władze Kirgistanu oskarżyły we wtorek Alishera Saipowa o powiązania z islamskim ruchem Uzbekistanu działającym na terenie Iranu. Elmurat Yusupaliew, dziennikarz pisma Polityka, do którego Saipow pracował, oświadczył już w tym tygodniu agencji AFP, że Saipow powiedział przed śmiercią: jeśli mnie zabiją, to będzie to sprawka tajnych służb uzbeckich. Islamski ruch Uzbekistanu działa aktywnie od roku 1999. Władze w Taszkencie oskarżają aktywistów tego ugrupowania o przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Łączymy się obecnie z Grodnem. Przy telefonie nasza korespondentka na Białorusi, Joanna Niemczynowska.
Coraz bardziej uwydatnia się impas w stosunkach między Rosją i Białorusią dotyczący przyszłości procesu integracji obu państw. Przyczyną rozgoryczenia Aleksandra Łukaszenki obecną pozycją Kremla jest nieuregulowanie przyszłorocznych cen dostarczanego tu z Rosji gazu oraz cen produktów ropopochodnych wytwarzanych przez białoruskie rafinerie. Aleksander Łukaszenko dotąd nie może wybaczyć sposobu, w jaki bratnia Rosja zmusiła go do spłacania wielomilionowego długu za dostarczony gaz oraz iż w ogóle podniesiono ceny gazu dla Białorusi. Podczas konferencji prasowej z udziałem 70 dziennikarzy rosyjskich Aleksander Łukaszenko porównał takie posunięcie Kremla do chwytu pytona, który nie daje swojej ofierze żadnych szans. Otóż tej ofierze, czyli Białorusi, Rosja jego zdaniem nie daje możliwości przystosowania swojej gospodarki do nowej sytuacji, której ceny gazu porównywalne są do światowych. Umacniając swój wizerunek obrońcy białoruskiego narodu, Aleksander Łukaszenko dowodził rosyjskim dziennikarzom, iż taka sytuacja wpływa na politykę energetyczną Białorusi, obniżenie zarobków jej mieszkańców i podwyżkę cen towarów i usług komunalnych. Rosja oskarżona została o wycofywanie się z podpisanych wcześniej umów, co jest niezgodne z praktyką międzynarodową. Sytuację załagodzić miała wizyta w Mińsku ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. Jednak rozmowy obu stron zakończyły się jedynie stwierdzeniem, iż sojusz obu państw jest nadal niezbędny z powodów gospodarczych oraz względu bezpieczeństwa. W coraz częstszych ostatnio wypowiedziach Aleksandra Łukaszenki w programach informacyjnych białoruskiej telewizji państwowej odczuć można jego nerwową reakcję na stosunek Rosji do procesów integracji. Jednak mimo impasu w relacjach Moskwa-Mińsk delikatnie określa on obecną sytuację jako przykry epizod we wspólnej historii obu krajów. Wszystko wskazuje na to, iż Aleksander Łukaszenko utracił wiarę w szybki sojusz z Rosją i próbuje nawiązywać bliższe stosunki z Unią Europejską. Świadczy o tym chociażby fakt, iż tak zwany ostatni dyktator Europy uzyskał od zachodnich instytucji finansowych oficjalną ocenę zdolności płatnicze swego kraju oraz zdobył się na wprowadzenie pewnych ulg dla zachodnich inwestorów. Ponadto w końcu tego tygodnia w Mińsku uzgodniono, iż rozpocznie tam swoją działalność przedstawicielstwo Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. A jest to jeden z powodów, dla których białoruska opozycja coraz głośniej zaczyna mówić o chęci dialogu z oficjalną władzą. Z Grodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. I love Paris in the springtime. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczywska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/po polsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Można by się dziwić, dlaczego tak znanemu malarzowi, jakim był Giuseppe Arcimboldo, żyjący w latach 1526-1593, nigdy dotąd nie poświęcono wystawy monograficznej. Ceniony za życia, malarz nadworny trzech cesarzy, potem zapomniany albo uważany jedynie za twórcę dziwactw czy ciekawostek, w XX wieku na nowo odkryty przez surrealistów, od kilkudziesięciu lat Arcimboldo cieszy się na powrót sławą, a jego osobliwe portrety, całe skomponowane iluzjonistycznie z roślin, owoców, kwiatów czy wedle potrzeb różnych przedmiotów, znane są szerokiej publiczności. Jego obrazy są owszem w wielkich muzeach, bywają też na wystawach tematycznych, ale wystawa w paryskim Muzeum Luksemburskim jest pierwszą w całości mu poświęconą i pokazuje nie tylko te charakterystyczne Arcimboldy, jak przywykło się mówić, które stanowiły drobną część jego twórczości, ale przybliża całokształt twórczości i samą sylwetkę tego dosyć tajemniczego malarza. Wystawę przygotowała dla Muzeum Luksemburskiego w Paryżu Sylwia Ferino, kustosz malarstwa włoskiego renesansu w wiedeńskim Kunsthistorisches Museum, gdzie zresztą zostanie też pokazana w przyszłym roku. Autorka skorzystała z najnowszych badań historyków i historyków sztuki, dzięki którym postać Arcimbolda, dotąd dosyć nieuchwytna, nabrała bardziej konkretnych kształtów. Urodzony w 1526 roku w Mediolanie, był on synem malarza, a sam jest notowany w 1549 roku jako malarz, autor kartonów do witraży katedry mediolańskiej. Musiał cieszyć się pewną sławą, skoro w 1562 roku został wezwany do Wiednia na wzór cesarski, bodaj jako portrecista. Zachowało się kilka portretów jego pędzla, utrzymanych w klasycznym guście renesansowym. I chyba dopiero później dał się poznać jako autor owych dziwacznych kompozycji, które zapewniły mu w końcu jako artyście nieśmiertelność. Spędził w Wiedniu i w Pradze 25 lat u boku cesarzy Ferdynanda I, Maksymiliana II, potem Rudolfa II, którzy nie tylko uwielbiali jego malarstwo, ale powierzali mu też projektowanie oprawy plastycznej świąt i uroczystości, a także misje o charakterze kolekcjonerskim czy naukowym. Okazuje się bowiem, że Arcimboldo nie tylko malował, nie tylko projektował kostiumy, turnieje, defilady i inne widowiska, ale zbierał, zgodnie z gustem epoki, osobliwości do kolekcji cesarza czy książąt. Był podziwiany za rozległość zainteresowań, za swą erudycję, znajomość botaniki i biologii. W jednym tylko obrazie Wiosna rozpoznać można ponad 80 gatunków roślin i kwiatów. W swej sztuce Arcimboldo jest oczywiście przedstawicielem manieryzmu. Nie chodzi już o to, by przedstawiać naturę w całej jej harmonii, lecz zrekomponować ją, podkreślając to, co nieoczekiwane czy osobliwe. Tę niepisaną zasadę Arcimboldo zastosował bardzo dosłownie w swoich portretach. A równocześnie każda przedstawiona w portrecie roślina i każdy kwiat mają swoje znaczenie symboliczne i suma tych znaczeń składa się na przesłanie. Vertumnus, portret Rudolfa II, przedstawia cesarza jako władcę czasu i natury. Arcimboldo, który jednak badał naturę z wielką wnikliwością, próbował też systematyzować wiedzę. Jest na przykład autorem systemu pozwalającego odnajdywać w odcieniach barw odpowiadające im według niego noty muzyczne. To też traktowany był jako mędrzec, niczym Leonardo da Vinci, a pod koniec życia otrzymał nawet tytuł szlachecki. Portrety Arcimbolda, te rekomponowane z rozmaitych elementów, były jeszcze po jego śmierci naśladowane z większym czy mniejszym powodzeniem, z czasem jednak popadły w zapomnienie. Dlaczego odkrył je na nowo wiek XX? Surrealiści uwielbiali ich wieloznaczność i swobodę skojarzeń. A metoda Arcimbolda, swoista dekonstrukcja osiągnięta dzięki oddzieleniu widocznego kształtu od natury przedmiotu, by ten kształt wykorzystać następnie w inny sposób, nie jest w naszych czasach szokująca albo percypowana jako dziwactwo. To podejście jest dzisiaj nawet pożądane, wszak stosuje się je w byle reklamie. Ale Arcimboldo robi to z nieporównanie większym wdziękiem.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Marek Brzeziński.
Stali się tak samo nieodłączną tkanką paryskiego pejzażu jak wieża Eiffla, katedra Notre Dame, pola elizejskie czy paryskie kabarety. Może dzisiaj jest w ich obecności na ulicy tego wielkiego miasta nieco za dużo z nastroju skansenu, nieco za bardzo wycelowali swoje kupieckie oko w stronę turystów, niczym Indianie północnoamerykańscy sprzedający tomahawki made in Japan. Ale są częścią tego obrazu, turyści nie mogliby się bez nich obyć, a i oni sami dzięki starym książkom sprzedawanym pod gołym niebem na bulwarach ciągnących się wzdłuż kamiennych brzegów Sekwany, dzięki okładkom, na których we wściekłych kolorach innej epoki druku prężą się piękności z lat 50., dodają szczypty czaru do tej tak jedynej w swoim rodzaju legendy Paryża. Oczywiście zgadli Państwo natychmiast, o kogo chodzi. O paryskich bukinistów. Jest ich w Paryżu 250. Należą do jednego z najstarszych cechów działających w stolicy. Posługują się żargonem nie zawsze zrozumiałym nawet dla samych Paryżan. Ich zawód wymaga dobrego zdrowia. W końcu czy słoneczko grzeje, czy listopadowy wiaterek wsuwa się lodowatym jęzorem pod kurtkę, to przed swym kramikiem trzeba swoje wystać albo wysiedzieć. Muszą być obdarzeni umiejętnością nawiązywania kontaktów z nieznajomymi, a to przychodzi po latach praktyki w takim miejscu jak okolice bulwaru Saint-Michel. Mają bystre oko, wiedzę z dziedziny psychologii społecznej kształtowaną w najlepszym laboratorium psychologicznym na świecie, na ulicy. Trochę humoru, trochę poczucia wyższości wobec kolorowego tłumu obwieszonego aparatami fotograficznymi i mapami. Spora doza arogancji, bez której Paryżanin nie wyobraża sobie istnienia, mnóstwo cierpliwości, nieco cwaniactwa tak charakterystycznego dla mieszkańców każdej wielkiej stolicy świata. Alex Brewan jest bukinistą od 40 lat. Świątek, piątek czy niedziela obecnie jest przy swoim straganie przyczepionym do muru po drugiej stronie, którego płynie Sekwana. Zaczął od tego, że najpierw sam był klientem sprzedawców książek na bulwarach leżących nad przecinającą miasto rzeką. Kocha książki i postanowił, że pasję połączy z zawodem. Na początku była księga ręka na Montmartre, ale szybko doszedł do wniosku, że to nie jest to, o co mu chodzi. Bo wprawdzie są tam bardzo pięknie wydane książki, ale rola sprzedawcy za lady jemu osobiście nie odpowiada. Szukał autentycznego kontaktu z ulicą. Chciał, aby tutaj w miejskim ruchu, w gwarze i tłoku niekończącej się ludzkiej rzeki pojawić się z książką. Alex twierdzi, że sam jest swoim najlepszym klientem. Na 50 metrach kwadratowych mieszkania widać tylko książki. Podwójne egzemplarze sprzedaje, najcenniejsze sztuki zatrzymuje dla siebie. A gdy kramik ma zamknięty na cztery spusty, to oznacza, że wtedy właśnie mieszkuje w poszukiwaniu książek na pchlich targach czy w starych antykwariatach. Bukiniści oprócz książek mają w swoich kramikach sporo towaru, o, by rzec oględnie, nie najwyższej wartości, dla nich pamiątek czy kopii rycin udających oryginały. Zdarza się też, że niezorientowanego naiwniaka ten czy ów zgrabnie nabije w butelkę z wdziękiem paryskiego łobuziaka, ale to samo życie. Prawdziwego znawcę i kolekcjonera poznać można od razu, tak samo jak flanelę czy meduzę. Tak w żargonie bukinistów mówi się o ludziach, którzy bobrują na kramiku, przekładają książki z jednej strony na drugą, wiercą dziury, ale nie mają zamiaru niczego kupić. To flanela. Meduza to przechodzeń, który w ogóle nie interesuje się książkami i koło bukinistów przechodzi z taką obojętnością jak pies koło sera pleśniaka. Nikiel prosto z cukierni to biały kruk, zaś ustrzelić Chopina to znaczy kupić niezwykle cenną książkę za nieproporcjonalnie do jej wartości niską cenę. Z kolei książkowego bubla, którego się nie da sprzedać, określa się w mało wyszukany sposób ochłapem albo piękniej, bardziej poetycko, mianem słowika. Sam bukinista też może oczywiście paść ofiarą nieuczciwości. Jeżeli przyjmie czek bez pokrycia, to koledzy powiedzą o nim, że dostał czek o błękitnych oczach. Tyle tylko, że teraz już bardzo rzadko bukiniści przyjmują czeki. Bukinista, jak każdy handlarz, chce sprzedać jak najwięcej i jak najwięcej zarobić, bo koncesja wydawana przez władze miasta Paryża nie jest taka tania, a do tego fiskus też ich nie rozpieszcza. Jednak ci, którzy są prawdziwymi pasjonatami swojego zawodu, na prawdziwych zbieraczy czekają przez cały tydzień i często kończy się ów siedmiodniowy okres, tak jak owo paryskie powiedzonko, że jeśli chociaż raz w tygodniu nie postawiłeś swojej stopy na polach elizejskich, na najpiękniejszej alei świata, to zmarnowałeś tydzień. Znam takich, co tygodniami tam nie zaglądają, a jednak tego czasu nie uważają za zmarnowany. Z bukinistami jest inaczej. Chociaż białe kruki wśród kolekcjonerów trafiają się bardzo rzadko, bo cennych książek nie szuka się na straganie nad Sekwaną, lecz w innych miejscach. Ponoć ten kolekcjonerski skarb, co to przyjdzie i doceni książkę, to najczęściej mężczyzna w wieku 30-40 lat. Pojawia się zazwyczaj w sobotę i w niedzielę, ale przy pięknej pogodzie także niekiedy w piątek. Pozostałe dni bukinista obsługuje turystów. Coraz trudniej jest o rasowego kolekcjonera, bo też paryskie warunki mieszkaniowe nie sprzyjają zakładaniu wielkich zbiorów. Co roku właściciele kramików o przepisowej długości 8 metrów i 60 centymetrów zbierają się, aby wybrać książkę roku. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących daty wydania, autora czy tematyki proponowanego dzieła. Musi ono natomiast spełniać jedno kryterium. Książka musi być bardzo paryska. Musi być świadectwem nieginącego ducha Paryża, odzwierciedlać specyficzny humor i potrzebę ciekawości przyprawioną sporą dozą impertynencji. O tym, kto będzie laureatem, decydują osoby skupione w Stowarzyszeniu Przyjaciół Bukinistów z Nadsekwany, którzy za książkę roku mogą wybrać na przykład słownik paryskiej gwary lat 1831-1902 autorstwa Etienne'a Loredana Larche.
I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles.
RFI Radio France Internationale.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Jedna z wyborczych obietnic obecnego prezydenta Francji, Nicolasa Sarkoziego, dotyczyła bezpłatnego wstępu do muzeów narodowych. Słowo zostało przemienione w czyn i minister kultury, pani Christine Albanel, podała w tych dniach listę 14 muzeów, które 1 stycznia 2008 roku staną się całkowicie dostępne dla publiczności oraz 4, do których wolny wstęp raz w tygodniu otrzymają młodzi ludzie przed 26 rokiem życia. Celem operacji jest przyciągnięcie do muzeów tych Francuzów, których noga nigdy jeszcze w nich nie postała, a jest ich we francuskim społeczeństwie aż 55%. Wszystkie placówki, które za 2 miesiące staną się bezpłatne, zależą od Ministerstwa Kultury. W Paryżu i regionie paryskim są to Muzea Guimet i Cluny, Muzeum Sztuk i Rzemiosła, Muzeum Starożytności w Saint-Germain-en-Laye, Muzeum Renesansu w Écouen i Muzeum Lotnictwa w Le Bourget. Na prowincji lista obejmuje Muzeum Marynarki w Toulonie, Adrien Duchoubet w Limoges oraz szereg zamków i pałacy, które zostały przekształcone w muzea. To w Reims, Jacques Coeur w Bourges, Waron w departamencie de Sèvres i Pierrefonds w Oise. Ministerstwo Kultury chciałoby muzea, w których wprowadzono zasadę bezpłatności, a stanowią one przeszło połowę wszystkich 32 narodowych muzeów Francji, stanowiły rodzaj reprezentacji nie tylko pod względem lokalizacji, ale także wielkości, tematyki i ministerstwa, które nad nimi sprawuje pieczę. Bo oprócz resortu kultury, muzea podlegają także Ministerstwu Obrony i Edukacji Narodowej. Obok dwóch wielkich placówek, Muzeum Guimet, gromadzącego sztukę azjatycką, i Cluny, poświęconego średniowieczu, mamy mały pałacyk w Waron i jego kolekcję sztuki współczesnej oraz zamek w Thaux, w którym zebrano relikwie religijne. W panelu brak tylko muzeów tradycji ludowych oraz gigantów paryskich – Louvre, Centrum Pompidou, Orsay i Quai Branly. Ale o tych ostatnich wiadomo, że 80% ich dochodów płynie z kieszeni zagranicznych turystów i łatwo zrozumieć, dlaczego Francja nie zamierza z tego zrezygnować. Ale nawet w tym wypadku postanowiono zrobić gest. Na wzór Louvre, który jest bezpłatny jeden dzień w tygodniu, wolny wstęp do Muzeum Sztuki Współczesnej w Centrum Pompidou obowiązywać będzie w środy od 18 do 21, z tym, że korzystać będą mogli z niego tylko osoby przed 26 rokiem życia. W czwartki w tych samych godzinach i dla tej samej publiczności otwarte będzie Muzeum Orsay, w piątki Louvre, a w soboty Muzeum Quai Branly. Koszt operacji bezpłatnego udostępnienia muzeów narodowych oceniany jest na od 2 do 3 milionów euro. Ministerstwo Kultury podkreśla, że jest to eksperyment i nie wyklucza wcale, że po okresie próbnym, który trwać będzie do 30 czerwca przyszłego roku, decyzja zostanie cofnięta. Bo jak dowodzi doświadczenie Wielkiej Brytanii czy Muzeum Miasta Paryża, zasada bezpłatności zwiększa frekwencję w muzeach jedynie na krótko. bo o miodowym miesiącu zainteresowanie zwykle opada. Niektórzy eksperci nie są poza tym całkowicie przekonani co do zasadności przedsięwzięcia. Czy jest to wartościowy prezent dla ludzi nieobcujących na co dzień ze sztuką, czy też zwykła jej banalizacja? Czy jest to zgodne z oficjalnie głoszoną i prowadzoną polityką walki z bezpłatnym ściąganiem dóbr kulturalnych z internetu? I kto z proponowanego dobrodziejstwa będzie naprawdę korzystał? Ich stali bywalcy, czy też rzeczywiście ci, dla których zostało ono przewidziane? Czyli ci wszyscy, którzy nie mogą sobie pozwolić na kupno dosyć zwykle drogiego biletu wstępu. Widziany przez świat. Tak brzmi tytuł pierwszego Biennale Obrazów Świata, które w końcu października zainaugurowane zostało na wybrzeżach Sekwany w Paryżu. Prace 70 fotografów i wideoartystów prezentowane są bezpośrednio pod gołym niebem i w kilku instytucjach położonych nieopodal rzeki. Idea wystawy zrodziła się w głowie dyrektora Muzeum Quai Branly, Jean-Louis Pivin, który doszedł do wniosku, że należy wreszcie pokazać, jak nasz świat widzą fotografowie z Brazylii, Chin, Afryki, Rosji, Kambodży, Iranu, Meksyku czy Indii. Przywykliśmy do tego, że o stanie naszej planety opowiadają nam zazwyczaj podróżnicy i reporterzy z Zachodu. Daje to szczególną i ograniczoną wizję świata. Dlatego tak istotne jest pokazanie prac tych, którzy nie należą do historii fotografii, głównie europejskiej i amerykańskiej, ale na co dzień żyją w świecie obfotografowanym już przez przyjezdnych artystów i zwykłych turystów. Innymi słowy, chodzi o to, by Afryka była znana nie tylko za sprawą Leni Riefenstahl, ale przede wszystkim, byśmy wiedzieli, jak postrzegają ją sami Afrykanie. Okazuje się oczywiście, że całkowicie obca jest im etniczna czy mizerabilistyczna wizja ich samych i że zwracają uwagę na zupełnie co innego niż ich zachodni koledzy. W ambasadzie Australii na przykład pokazywane są zdjęcia Ricky Maynarda, aborigena, który jakby przypadkiem fotografuje zawsze te części pejzażu australijskiego, na którym zachodnie oko nawet by nie spoczęło. Wystawę fotografii proponuje nam także Muzeum Orsay. Są to fotografie szczególne. Pierwsze zdjęcia z serii, którą dzisiaj określa się mianem reportażu społecznego, a która narodziła się wraz z samą fotografią, czyli około 1840 roku. Dziennikarze i fotografowie bardzo prędko zaczęli się interesować tym, co można by nazwać milczącą większością, a więc ludźmi skromnymi, niezamożnymi i rzadko występującymi publicznie. Robotnikami, rzemieślnikami, rolnikami. Kluczową datą w historii reportażu fotograficznego była Wiosna Ludów w 1848 roku, bo jak tłumaczy organizator wystawy w Muzeum Orsay, François Elbrun, prości ludzie stali się wówczas ulubionym tematem najpierw filozofów, pisarzy, malarzy i fotografów, a potem reformatorów. Zwiedzając trzy sale ekspozycji w Muzeum Orsay, przenosimy się w trzy różne pod względem geograficznym i tematycznym światy. Do Madagaskaru, uwiecznionego na fotograficznej kliszy przez Désiré Charneya, który zasłynął później jako fotograf skarbów architektury Meksyku, do Glasgow i jego ruder, fotografowanych przez Thomasa Annana, na ulice Paryża, po których oprowadza nas Charles Nègre, i do Lyonu w czasie wylewu Rodanu, dramatycznego wydarzenia uchwyconego przez Edwarda Baldusa. Są też zdjęcia górników z Saint-Étienne, zrobione przez Feliksa Thioliera, i anonimowe fotografie wspólnoty żydowskiej w Warszawie.
Radio du Monde.
Muzyka świata. Agnieszka Kumul.
Nasz dzisiejszy gość jest z pewnością Państwu znany, ale jeśli jest inaczej, to bardzo zachęcam do odkrycia tego niezwykle utalentowanego zespołu i jego nostalgicznej muzyki. Grupa Madre Deus gra i koncertuje, a także nagrywa od wielu lat i nigdy nie jest nam za wiele jej Portugalii, fado i aksamitnego głosu Teresy Salgueiro. Prezentowana dziś płyta nosi tytuł Faluas do Tejo. W roku 1985 Pedro Aires Magalhães spotkał Rodrigo Leao. Wiedzieli obaj, że chcą tworzyć muzykę, która chodziła za nimi od lat. Kruchą, idealną, w oparciu o akustyczne, klasyczne gitary, zdolną wyrazić najpełniejszy wachlarz uczuć. Pomysł nabrał kształtów, kiedy do gitar dołączył głos. Teresa Salgueiro, którą Pedro spotkał w jednym z barów Lizbony, stała się sercem nowej grupy. Do tej trójki dołączyli akordeonista i skrzypek. Próby w starej kaplicy klasztoru Madre de Deus w Lizbonie dały grupie nazwę. Zespół nagrał swą pierwszą płytę, Os Dias da Madre Deus, w roku 1987. Została ona znakomicie przyjęta jako nowy, młody nurt tradycyjnego fado. W ciągu wielu lat wspólnego muzykowania zmieniał się skład grupy. Od roku 97 nie ma już w niej akordeonu ani skrzypiec. Podobnie jak na Amor Infinito, płycie wydanej w roku 2004, na Faluash do Tejo z 2005 grają Pedro Aires Magalhães i José Peixoto, gitary klasyczne, Carlos Maria Trinidade, syntetyzator i Fernando Judice, akustyczna gitara basowa. To hołd złożony rodzinnemu miastu Lizbonie, królowej mórz, miastu pełnemu opowieści o królach, morzach i lasach. Hołd złożony jej starym dzielnicom z wysokimi mansardami i wąskimi schodami, jej saudade, będącej trudną do przetłumaczenia mieszanką nostalgii i tęsknoty. Słowo Faluash oznacza długie, niskie łodzie typowe dla szerokiego ujścia Tagu, a Tejo to właśnie rzeka Tag, w której ujściu leży portugalska stolica. Żartobliwe nuty, bossanowy, jazzujący, pulsujący rytm akompaniamentu. Zamiast gitary portugalskiej, dyskretne improwizacje syntetyzatora. Na tym, jak na razie, ostatnim w długiej dyskografii Madredeusz albumie wyczuwamy niestrudzoną pasję członków zespołu, wzbogacania stylu fado i odnawiania samych siebie. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja dobiega już końca. Ja się będę z Państwem żegnać, życząc miłego wieczoru i trochę awansem miłego weekendu. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 36.